Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam bardzo serdecznie i wracamy do naszych analiz, do naszego pogłębionego spojrzenia na Eucharystię właśnie z punktu widzenia celebracji. Dzisiaj spróbujemy zobaczyć, spojrzeć na to, co jest charakterystyczne na pewno dla Eucharystii, mianowicie, że jest ona ucztą. Oczywiście musimy od razu dodać ucztą ofiarną, dlatego że potem to będę wyjaśniał. Ale uczta, pojęcie uczty. Z pewnością jest to jedno, uczta jest jednym z pojęć bardzo charakterystycznych dla kultury i dla kultu, różnych kultów. I dlatego też trudno się dziwić, że już od Starego Testamentu na ten temat wiele się mówiło. Na pewno to, co chcielibyśmy jakoś tak przybliżyć, to przede wszystkim chcę wrócić do tego, co kiedyś tam mówiłem. Spróbujmy sobie przywołać, czym jest właśnie święta liturgia. Bo przecież celebracja Eucharystii jest świętą liturgią. A więc te cztery takie charakterystyczne cechy, które liturgii, mianowicie, że jest ona dziełem kapłańskim Jezusa Chrystusa, czyli dziełem Chrystusa kapłana, który ofiaruje siebie i nas, których zdobył Ojcu Niebieskiemu. Po drugie, że wszystko to dokonuje się przez znaki widzialne i dlatego tu zobaczymy także ten znak uczty. Znak, który przecież jest nam bliski, a którego też nie możemy zlekceważyć. Trzecie, że w liturgii dokonuje się uświęcenie człowieka. Uświęcenie, czyli mówiliśmy to, upodobnienie do Chrystusa, upodobnienie do Boga. Właśnie, czyli w liturgii to dokonuje się. I tutaj też znajdziemy odniesienie do uczty za chwileczkę. No i wreszcie, że liturgia to jest właściwym kultem i to też znajdziemy odzwierciedlenie właśnie w pojęciu uczty. Jeżeli mówimy o uczcie w czasie Eucharystii, to musimy tam widzieć te dwie rzeczywistości, Boga i człowieka. Że to nie jest tylko nasza uczta, ale że jest to uczta, na której spotyka się Bóg i człowiek. I tak w pojęciach kultu i w Starym Testamencie, a nawet w innych kultach pogańskich zawsze tak było. I to jest też bardzo ważny element z tego względu, że dzisiaj czasem próbuje się sprowadzić Eucharystię do takiego naszego spotkania. A to zupełnie jest w zupełnej sprzeczności nawet z kultami pogańskimi. Nawet z kultami pogańskimi. No ale to już jest inna rzecz. No oczywiście dla nas punktem wyjścia jest to, co znamy z Ewangelii, mianowicie ostatnia wieczerza, która jest przecież niczym innym jak ucztą paschalną. Ucztą paschalną. Uczta paschalna, czyli co? Czyli moment, w którym człowiek spotyka się z Bogiem, a może inaczej, że Bóg zaprasza człowieka do tego, żeby uobecnić wydarzenia zbawcze, które miały miejsce w Starym Testamencie. I teraz w tym kontekście Pan Jezus ustanawia właśnie w czasie uczty. To czyńcie na moją pamiątkę. Oczywiście kolejny ważny punkt, którego musimy dotknąć, że jednym z ważnych elementów doglądania, oglądania, przyglądania się uczcie w rozumieniu Chrystusa jest również i zgromadzenie liturgiczne. Zgromadzenie się, no bo uczta to jest być razem. być razem. I dlatego też to zgromadzenie liturgiczne dla nas musi być ważne, bo przecież zobaczcie, gdzieś tam się trzeba spotkać. My już tutaj na tyle i z definicji liturgii, i z tego, cośmy już tutaj mówili, podkreślaliśmy, że jest tutaj spotkanie nie tylko człowieka z Bogiem, ale też i ludzi między sobą, prawda? Co też będziemy za chwileczkę pogłębiać. A więc zgromadzenie liturgiczne, które jest zgodnie z kategoriami, które widzimy w mszale, których nas dzisiaj Kościół uczy, to jest wspólnota zgromadzona przez Chrystusa, pod przewodnictwem Chrystusa, a w sposób konkretny, widzialny, pod przewodnictwem kapłana, który uobecnia nam Jezusa Chrystusa. Więc widzimy, że to nie jest tylko ja i Pan Bóg, ale to nie jest, nie jesteśmy tylko my sami, ale jest to zgromadzenie, które jest budowane przez Chrystusa, Zbawiciela, i w ten sposób ukierunkowany jest na Ojca, bo właśnie w całym swoim zbawczym działaniu i również w czasie ostatniej wieczerzy Chrystus wskazuje na Ojca. Tam się modli o tę jedność do Ojca. Zobaczmy na elementy uczty ze Starego Testamentu. Weźmiemy na przykład z Księgi Rodzaju wydarzenia związane z Izaakiem, z Abrahamem. Zobaczcie, wszystkie ważniejsze wydarzenia dokonują się w czasie uczty i to podkreśla zawsze Pismo Święte. Podkreśla, że przygotowano ucztę. Izaak, jak był skłócony tam ze swoimi sąsiadami, to w pewnym momencie, gdy oni przyszli do niego, on mówi, no po coście tu przyszli? A my przychodzimy się pogodzić. Ja streszczam trochę. I co się dzieje? Izaak przygotowuje ucztę. Po tej uczcie rozeszli się w pokoju. A więc zobaczcie, jak ważny element w ogóle w sytuacji życia społecznego spełniała zawsze uczta. Ale nie tylko społecznego. Tutaj właśnie ten cytowany przeze mnie Izajasz 25. Jest to pieśń śpiewana przez Izajasza w sytuacji, kiedy jest oczywiście zagrożenie dla Jerozolimy. Kiedy Jerozolima jest już oblężona. W konsekwencji oczywiście upadnie i oni znajdą się w niewoli. Ale wtedy Izajasz śpiewa tę pieśń i zapowiada, że Pan zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa. Ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych. Zedrze on na tej górze zasłonę zapuszczoną na twarz wszystkich ludów i całun, który okrywał wszystkie narody. Raz na zawsze zniszczy śmierć. Oczywiście jest to zapowiedź już do czasów mesjańskich. Czyli perspektywa zbawienia opisana jest przy pomocy kategorii uczty. Dlatego, że przy uczcie siada się razem, i pewien dystans, pewne przeszkody między osobami łatwiej zanikają, jeżeli ta uczta, szczególnie jeżeli jest szczerze przygotowana. Tak więc widzimy, że wizja zbawienia to jest tylko jeden z przykładów, bo takich tekstów znajdziemy znacznie, znacznie więcej. Wizja zbawienia zostanie ukazana jako spotkanie wszystkich na uczcie, ale ta uczta zostanie przygotowana przez kogo? Przez Pana, nie przez człowieka. A więc będzie miejscem spotkania się ludów, które są podzielone, A przecież Izraelici widzą wtedy tych, którzy ich atakują, prawda? Tych, którzy oblegają Jerozolimę. I on mówi, Izajasz mówi, oni tu przyjdą wszyscy, ale po co innego kiedyś? Tu będzie, oczywiście to jest zapowiedź Kościoła i zbawienia w Kościele. Także to pojęcie uczty nie jest przypadkowe. A teraz do Nowego Testamentu. Tekst z Apokalipsy. W jaki sposób ukazuje życie Boże święty Jan w Apokalipsie? Oto weselmy się, radujmy się, dajmy mu chwałę, bo nadeszły gody baranka. Uczta. Uczta, czyli bycie razem. Oczywiście tym, który zaprasza, tym, który działa, jest baranek, czyli Zbawiciel. A przywołajcie, jaki był, mówimy, pierwszy cud, jakiego dokonał Jezus po chrzcie w Jordanie. Pamiętacie? Uczta, prawda? Oczywiście tam Izraelici doskonale rozumieli ten znak. Dla nas tu jest, o, to jest wesele, nie? Ale w tamtych kategoriach narodu wybranego to było jasne. Oto przyszedł Mesjasz i zaprasza wszystkich na ucztę. Przygotował ucztę dla wszystkich, bo przecież tego tyle wina, które potem Jezus przygotował, nie było wcześniej. Zabrakło, nie? Tak więc zobaczcie, kategoria uczty jest ogromnie ważna. Tylko, że tu jest jeszcze ta druga cecha, o której nie wolno nam zapominać. Że to nie jest uczta przygotowana przez nas, przez ludzi, ale ta uczta, która daje zbawienie, jest przygotowana przez Boga samego. Tu będzie baranek, tam będzie Jezus Zbawiciel. W każdym razie, jakąkolwiek nazwę mu damy, zawsze chodzi o tego samego, o Boga Zbawiciela. Zobaczmy zatem, czy takie zgromadzenie liturgiczne, czy ono nie jest realizacją zapowiedzi Pana Boga przez proroków, i potem przez Jezusa Chrystusa. Oto w centrum zgromadzenia liturgicznego jest stół. I wokół stołu jesteśmy zgromadzeni wszyscy, a ten, który przewodniczy, jest ikoną naszego Zbawiciela. I ważna rzecz, którą tutaj musimy dostrzec. Chociaż jesteśmy przygotowani i przyzwyczajeni do tego, żeby widzieć Mszę Świętą jako coś, co my przygotowujemy. My nad nią pracujemy. Przygotowujemy śpiewy, czytania, służbę liturgiczną. To jest prawda. My to musimy zrobić. Ale tym, który przygotowuje tę ucztę naprawdę, jest tylko i wyłącznie Zbawiciel. Bo On nas gromadzi. A istota tego, co dzieje się tutaj przy ołtarzu, to nie jest nasze tylko spotkanie między sobą. Ale ciągle do tego wracam. To będzie spotkanie jednak nas wszystkich z Bogiem. I to nawet nie tylko spotkanie z Bogiem dla mojej satysfakcji, żebym ja zobaczył Zbawiciela, dotknął. Ale moje spotkanie ze Zbawicielem będzie prowadziło do tego, że Zbawiciel mnie prowadzi do Ojca. A więc zobaczcie. Pojęcie uczty dotyczące Eucharystii, mszy świętej, zawiera jakżeż głęboką prawdę. Oto jest tam moment do tego, abyśmy spotkali się z Bogiem. No, a skoro siedzimy przy stole z kimś, a więc On nas do siebie przyciąga. Więc na tym spotkaniu eucharystycznym dokonuje się, tak jak mówiliśmy tam w definicji, uświęcenie człowieka. Jesteśmy blisko Boga, a więc ten Bóg przemienia nas. Po co przychodzimy na mszę świętą? Nie tylko, żeby załatwić sprawy związane z moim egzaminem, z jakimiś tam trudnościami, czy pomodlić się za zmarłego. To też. Ale o wiele ważniejsze jest to, co dokonuje się między nami a Panem Bogiem. Nasze uświęcenie, bo jestem blisko Boga. Wchodzę w ten wyjątkowy dialog, tak jak siedzi się z drugim człowiekiem, czy w rodzinie przy stole, na uczcie. Dokonuje się coś, co przekształca moje doczesne życie obecnością Zbawiciela. Widzimy w ten sposób, że tu będzie centrum działania Chrystusa. Tu nam otwiera serce. Tu łaska Jego miłosierdzia wylewa się najbardziej. W centrum jest Eucharystia. Zatem pojęcie uczty jest ogromnie ważne. Oczywiście to pojęcie tego zgromadzenia, które formujemy, kiedy przychodzimy do kościoła, może mieć formę adoracji. Zobaczcie, to też jest gromadzenie się przy stole eucharystycznym, kiedy klęczymy. Jesteśmy zgromadzeni wokół Chrystusa, którego znakiem jest ołtarz, a potem oczywiście ten znak chleba konsekrowanego, czyli Najświętszy Sakrament. Mamy jeszcze inny element uczty, o którym nie możemy zapomnieć. Kiedy Pan Jezus opowiada tę przypowieść i zaprasza na ucztę, w jaki sposób to czyni? Posyła. Sługi mówi, zwołajcie. To zwołanie na ucztę to dla nas jakaś forma, którą znamy jako ewangelizacja, głoszenie Słowa Bożego. Ale kiedy już gromadzimy się w kościele, obok stołu eucharystycznego mamy drugi stół. Stół Słowa Bożego. Tak Kościół go nazywa. To nie jest jakiś pulpit, ambonka. To jest stół Słowa Bożego. Nawet jeśli on czasem jest prowizoryczny, to jest jednak stół Słowa Bożego. A jeżeli stół, to jest miejsce dzielenia się. Dobrze powiedziałem. Miejsce dzielenia się. Nie tylko miejsce słuchania. Dlatego, że aby uczestniczyć w pełni w liturgii słowa, to trzeba, owszem, nauczyć się słuchać, a słuchanie jest czym? Wejście w myślenie tego, który do mnie mówi. Czyli znowuż mówimy o jakimś zjednoczeniu. A co się dzieje w liturgii słowa? Oto Bóg dzieli się tym, co ma w sercu. Dzieli się z nami. To przybiera formę konkretnego słowa. Mówiliśmy już to o tym kiedyś. I przy pomocy tego brzmiącego słowa przychodzi do mojego serca to, co jest w sercu Boga. A więc tworzy się jedność między mną a Bogiem. To jest uczta. To jest ważny element uczty. Bo tu poprzez to słowo, które stwarza, który jest tym nasieniem, powstaje jedność między Bogiem a nami, między Chrystusem a nami. Dlatego tak ważne są te obydwa te filary, liturgia słowa i liturgia eucharystyczna. I chociaż jesteśmy przyzwyczajeni do tego, żeby mówić o uczcie tylko w przypadku liturgii eucharystycznej, ale nie możemy się do tego ograniczyć. Nasz katechizm, nasza teologia nam na to nie pozwala. Bo ten Bóg, który się objawia i mówi do nas, formuje nas i przygotowuje do tego, abyśmy potem zasiedli przy Jego stole. Dlatego jest to potrzebne, abyśmy nauczyli się uczestniczyć, a uczestniczyć w tym w tej pierwszej części, jaką jest liturgia słowa, na czym będzie polegało? Na tym, że oddam się do dyspozycji Pana Boga, usiądę przy tym stole. A to kosztuje. My wiemy dobrze, że jesteśmy przyzwyczajeni do takiego słuchania wyrywkowego. Człowiek posłucha chwileczkę, a potem ucieka w swoje myśli. Ucieka gdzieś i bardzo często ta liturgia słowa przechodzi nam koło uszu. No a jednak to jest Boży dar. A jednak jest to moment, kiedy Bóg dzieli się z nami, sobą. To jest uczta. To jest uczta. Oczywiście tutaj potrzeba tego ogromnego wysiłku ze strony człowieka. Szczególnie dzisiaj, kiedy my nie umiemy słuchać. Wracamy, już kiedyś tu pokazywałem ten obraz ołtarza. Ołtarz to stół, ale niezwykły stół. Właśnie wspólnota eucharystyczna gromadzi się wokół ołtarza i ołtarz jest symbolem Chrystusa i tych, którzy do Chrystusa należą. Dlatego do ołtarza wkładamy relikwie. Dlatego też przed ołtarzem się kłaniamy, ołtarz całujemy. Tam dokonuje się na ołtarzu ta najświętsza przemiana postaci eucharystycznych i nas z jakiegoś gromadzenia ogólnego we wspólnotę eucharystyczną. Gromadzimy się wokół ołtarza. Ten ołtarz także stanie się ogromnie ważnym elementem już nie tylko w budowaniu wspólnoty, ale także i w tym, że będziemy musieli umieć dostrzec, że to nie tylko uczta braterska, ale to, co zaznaczyliśmy od samego początku, że jest to uczta ofiarna. Dlatego, że od samego początku, kiedy Pan Jezus ustanawia Eucharystię, prawda, te znaki ustanowione w czasie ostatniej wieczerzy, one potem zostają napełnione Jego męką, śmiercią, zmartwychwstaniem, zesłaniem Ducha Świętego. Ale u fundamentów jest Jego ofiara. I dlatego tutaj ołtarz nie nazywa się już stołem. Prawda? My wiemy, że on wyszedł ze stołu, ale my go nazywamy ołtarzem, bo na ołtarzu składa się ofiarę. Bo ołtarz jest miejscem składania ofiary. Myśmy już mówili też o tym, co to za ofiara. Z jednej strony mówiliśmy, że to jest ofiara Chrystusa, bo ona jest oczywiście tą, która dokonuje tej przemiany świata. Ale tam jest również, tam, jeżeli my chcemy uczestniczyć w tej ofierze, w tym wydarzeniu, tam musimy złożyć również samych siebie w ofierze. I dlatego dzisiaj Kościół przywraca po wielu latach nieobecności z powrotem procesję z darami. Po co? Ano bo jak idzie procesja przez Kościół, to my mamy szansę, przypominamy sobie, widzimy patenę, widzimy kielich, a przynajmniej widzimy wino. I wtedy łączymy z tą ofiarą, z tymi darami, które same w sobie nie mają żadnej wartości, ale nabierają wartości wtedy, kiedy my tam łączymy nasze życie. I wtedy z Chrystusem łącząc, widzicie, dokonuje się prawdziwa uczta jedności między Bogiem a ludźmi. No ale tam musi się znaleźć nasze życie, nie? Dlatego te piękne gesty, które przygotowują do właściwego momentu ofiary, one są wyrazem uczestniczenia w uczcie. Jak przychodzimy na ucztę do kogoś, na przyjęcie, no też staramy się coś przynieść zawsze, nie? A tutaj przynosimy samych siebie. No bo Chrystus też nie ofiarował coś byle czego, tylko samego siebie. Dlatego On jest tu dla nas wzorem. Ołtarz będzie także znakiem obecności Zbawiciela i Jego ofiary. Zawsze ołtarz łączymy z krzyżem. Stawiamy krzyż obok ołtarza. To jest jasne. Na ołtarzu. My się gromadzimy wokół krzyża, ale właściwym wymiarem krzyża jest ołtarz. Bo Jezus umarł na ołtarzu krzyża. Dlatego niezależnie, jak ustawimy ten krzyż, istota jest jedna. My musimy ołtarz zawsze kojarzyć z krzyżem. A więc będzie to uczta ofiarna. Uczta ofiarna. On jest tutaj Panem. On zaprasza na ucztę. Umiemy tak czytać właśnie nasze kościoły. One zostały tak zrobione, żebyśmy widzieli, że tym, który przygotowuje ten stół ofiarny, ale stół dla nas, no jest jednak jedynie Zbawiciel. Gdy my się ograniczymy do tego, żebyśmy to sami dla siebie robili, no to wtedy będziemy szukać wygody, żebyśmy się dobrze poczuli. Będziemy krytykować czasem bardzo podniosły charakter liturgii, a mówi, a bo to z gitarą nam jest ten, wtedy lepiej się czujemy. My się czujemy, prawda? Ale po co my tam przychodzimy? Dotknąć Boga. Jeżeli się ograniczymy tylko do naszej przyjemności, to nie będzie liturgia. To nie będzie uczta eucharystyczna. To będzie tylko i wyłącznie jakiś nasz festyn. I to niestety grozi wielu zgromadzeniom liturgicznym. Albo tym, które nazywają się liturgiczne, a liturgiczne nie są. Dlatego nie bójmy się tego, że liturgia będzie podniosła, uroczysta. Bo to nie jest spotkanie tylko braterskie. Ale dotykamy rzeczywistości Boga. Normalnie, kiedy rozmawiamy między sobą, używamy języka bardzo prostego. W zależności od tego, kim jest dla nas rozmówca, mówimy albo przez formy grzecznościowe, no albo też i w sposób bezpośredni, przez ty. A w rozmowie z Bogiem musi być inaczej. Kiedyś pamiętam, jeden ze studentów mówi mi, a dlaczego w czasie mszy świętej my musimy śpiewać? Oczywiście musimy, no ale on tak powiedział. Musimy śpiewać Ojcze Nasz. Przecież jak ja idę do taty, to mówię tato, a nie tato, nie śpiewam. No ale ja mówię właśnie, nie idziesz do taty, tylko idziesz do Boga. I ty sobie musisz uświadomić, że wchodzisz na inny poziom dialogu. Dlatego uroczysta forma i ustalona forma liturgii przenosi ten wymiar uczty braterskiej na ucztę ofiarną, w której dokonuje się coś ogromnie ważnego dla nas. Moment odkupienia. Takim znakiem oczywiście tej uczty ofiarnej będzie zawsze chleb i wino. Dokumenty Kościoła podpowiedzą, że to będzie wino pomieszane z wodą. Oczywiście dlatego, że w czasie ostatniej wieczerzy dolewano z zasady zawsze wody do wina, z tego względu, że no, w normalnej uczcie paschalnej uczestniczyły też kobiety i dzieci. Dlatego to wino rozcieńczano. I to był normalny zwyczaj. I tam najprawdopodobniej również, chociaż nie wiemy, raczej nie było Matki Najświętszej, a może była. Nam nikt tego nie rozwiązał już dzisiaj zdecydowanie, czy jest tak, czy inaczej. Hipotezy są różne. Na pewno Ewangelie nam nie wspominają o Matce Najświętszej, ale Ten zwyczaj dolewania wody do wina był powszechnie przyjęty i tak to robiono rzeczywiście. Dzisiaj on stał się symbolem tego, w jaki sposób natura ludzka zanurza się w naturze boskiej w osobie Jezusa Chrystusa. Stał się symbolem takim alegorycznym, ale kiedyś to był zwykły, praktyczny gest. Ale wracajmy do chleba i wina. Oczywiście ten chleb ma związek z barankiem ofiarnym, z barankiem zabijanym, tak jak to było w czasie wyjścia z niewoli egipskiej. I wino to z tej ofiary, krwią baranka, kropiono uczestników tego zgromadzenia pod Synaj. A więc wyraźne nawiązanie do ofiary. Akt wyprowadzenia i zawarcia przymierza przez Boga z narodem pod Synajem opierał się na uczcie ofiarnej. Ofiarna była ofiara składana Panu Bogu, z której uczestniczyli wierni. Nowy Testament przynosi nową formę. Tym barankiem jest Chrystus. I Jego ciało pod postacią chleba i Jego krew pod postacią wina staje w centrum tej celebracji. No oczywiście, my je spożywamy. A więc jest ten element uczty. Dlaczego spożywamy? Po to, żeby się zjednoczyć ze Zbawicielem, a przez Zbawiciela z Ojcem. Żebyśmy weszli w życie Boże. Oczywiście i w ten sposób Pan Bóg napełnia nas swoim duchem, który przemienia. W czasie modlitwy eucharystycznej modlimy się o to, żeby ten duch zjednoczył nas wszystkich, abyśmy się stali jednym ciałem i jedną duszą w Chrystusie. Bo jeżeli Ty masz Ducha Bożego, i Ty, i ja, jeżeli ten sam Duch nas ożywia, a więc stanowimy jedno. Dzisiaj zaczyna się oficjalnie tydzień modlitw o jedność, prawda, w Kościele. Tutaj też wszyscy dokonali dużego kroku do przodu, bo kiedy popatrzymy do historii w XVIII wieku, kiedy rodziły się te inicjatywy, szczególnie w łonie kościoła protestanckiego, no to wtedy oczywiście kościół katolicki miał pewien dystans do tych inicjatyw, bo oni mówili o zjednoczeniu, a kościół katolicki ciągle podkreślał, że wy wszyscy musicie wrócić do nas. No i oczywiście pod wpływem działania Ducha Świętego na przestrzeni wielu, wielu dziesiątek lat, pod wpływem modlitwy, wszyscy odkryli istotnym sposobem zjednoczenia się chrześcijan na nowo jest nasze zjednoczenie z Chrystusem, odkrycie Chrystusa na nowo. Dlatego ten tydzień kończy się świętem nawrócenia świętego Pawła, kiedy Paweł odkrył Zbawiciela. Prawda? On był wierzący przecież, jak wierzący. Ale tu odkrywa Zbawiciela. I dlatego właśnie dla nas jest tutaj to istotne, że przeżywanie Eucharystii jako uczty jest zbliżeniem się i odkrywaniem coraz bardziej Zbawiciela. Zobaczcie, że skąd się wzięła niedziela? To nie było ustanowione przez jakiegoś z papieży. Nie. Ale pierwsi chrześcijanie, chcąc dotknąć Chrystusa, powtarzają Jego gesty. Czyli wziął chleb, błogosławił, łamał, później kielich. I odczuwali Jego obecność, tym bardziej, że czynili to zawsze w pierwszy dzień tygodnia. Wtedy, kiedy On zmartwychwstał. Tak więc bardzo szybko ten dzień, już pod koniec pierwszego wieku, nas zaczęli nazywać Dniem Słońca, Dniem Pana, Dies Domini, dzień Pana, bo Pan przychodził. A więc zobaczcie sens tej uczty, sens tego spożywania. Dotknięcie obecności Zbawiciela. I stąd tak ważną rzeczą będzie dla nas podkreślanie tego wymiaru uczty, uczty ofiarnej, ale uczty. To nie jest tylko jakaś forma adoracji. Msza Święta to nie może być tylko i wyłącznie jakąś wyjątkową modlitwą, żeby załatwić nasze sprawy z Panem Bogiem. Musimy to przezwyciężać. Niestety, ale to bardzo często pokutuje w naszych przekonaniach. A to jest ograniczenie Eucharystii. To jest ograniczenie Eucharystii. Ona jest o wiele bogatsza. I dlatego tutaj ten wymiar uczty, tego bycia ze Zbawicielem i uczestniczenia w życiu Ojca w Duchu Świętym. No, czyli transformacja człowieka. Przebóstwienie. Tak mówią, mówi teologia wschodnia. My mówimy o łasce uświęcającej. Zobaczcie teraz, Kościół też podkreśla coraz bardziej też inne znaki. Inne znaki związane no, z tym elementem uczty. Między innymi wprowadzenie z powrotem u nas Komunii Świętej pod obiema postaciami. Tam, gdzie to jest możliwe, szczególnie w takich momentach jak Wigilia Paschalna, właśnie jakieś inne, odpust parafialny, duże święta. Zachęca się do tego, jeśli to jest możliwe, jeśli jest odpowiednia ilość szafarzy, jeśli są warunki do tego, żeby udzielać Komunii Świętej pod obiema postaciami. Dlaczego? To nie jest lepsza Komunia Święta. Ona nie niesie ze sobą więcej łaski. Ale dla nas ludzi, którzy potrzebujemy takiego dotknięcia, zobaczenia, jest bardziej przybliża nam właśnie ten wymiar uczty. Pozwala nam zobaczyć, że my jemy i pijemy, oczywiście w cudzysłowie, z Panem Bogiem. Dzisiaj to już nie jest jakiś tylko przywilej. Tylko oczywiście jedynym ograniczeniem jest odpowiednia ilość szafarzy, żeby nie doszło do jakiejś profanacji, do rozlania krwi pańskiej i tak dalej. To są te ograniczenia, ale jako taka Komunia Święta pod obiema postaciami jest z pewnością też bardzo wymownym znakiem. Kościół zachęca nas do jak najczęstszej Komunii Świętej. Zauważcie, że to nie są stare czasy, ale jeszcze ja jako ministrant, gdy służyłem tam do 8 klasy, to były lata 60. Jedynie jak był pierwszy piątek, to w niedzielę po pierwszym piątku było więcej ludzi w bardzo pobożnej parafii jak moja, rodzinna. Jest z nas 34 księży z tej parafii, także to była bardzo pobożna parafia. Ale tylko w niedzielę po pierwszym piątku było więcej ludzi do Komunii Świętej. A potem w ciągu pozostałej niedziele było może 10-20 ludzi na 5000 ludzi. Wszyscy się bali. Dopiero to, co działo się potem z przygotowaniem do soboru, z katechezą posoborową, kiedy zaczęto podkreślać właśnie ten wymiar uczty i tej konieczności zbliżenia się do Zbawiciela, zobaczcie, że stało się to, co dzisiaj mamy. Pewnie ktoś powie, że na Zachodzie doszło do przeinaczenia, nie? Że tam bez jakiegoś odpowiedniego szacunku przyjmuje się Komunię Świętą. Wszyscy idą, no bo to tak. Pewnie, że tak. Mogą być nadużycia, no ale tam to też nie było dobre. Także dzisiaj musimy oczywiście gdzieś zawsze, ideał jest pośrodku. I dlatego gdzieś nam potrzeba ciągle szukać tego ideału. Abyśmy rozumieli, co abyśmy rozumieli, że zbliżając się do Boga muszę mieć czyste serce. Muszę mieć czyste serce. No ale bez zbliżenia się do Boga ja się nie zmienię. Ja się nie zmienię. Raczej będzie następowała degradacja mnie jako człowieka. Nie gorszmy się tym, że są różne formy przyjmowania Komunii Świętej. Na przykład to, co dzisiaj też się podkreśla jako piękny gest procesji do ołtarza, żeby przyjąć Komunię Świętą. To jest piękny gest. Oczywiście muszą być zachowane wszystkie jej formy. Nie tylko przyjmowanie Komunii Świętej na klęcząco, ale również to podejście do stołu ofiarnego, to procesja, to wyjście na górę, prawda, o czym mówił Izajasz. Także to ma swoje znaczenie. Oczywiście, jak komuś to przeszkadza, no to przyjmie je inaczej. Ale nie bójmy się tej różnorodności. Od razu nie posądzajmy, że u kogoś wiary nie ma. Tylko, że to są obrazy, które pomagają nam w przeżyciu jednak tego istotnego, mianowicie tego spotkania się przy stole. Tu jeszcze jeden aspekt. U nas się to rzadko zdarza, ale zaczyna się pojawiać. Zobaczcie, że w czasie ostatniej wieczerzy ewangeliści podkreślają ten gest. Jezus dawał. Apostołowie nie brali sami ze stołu, tylko Jezus dawał im. I ten gest, który próbuje się wprowadzać na różnych grupach specjalnych, że sami podchodzą do ołtarza i sami sobie biorą Eucharystię, wszyscy uczestnicy, no jest oczywiście bardzo poważnym przestępstwem. Jest to powiedziane wyraźnie w dokumentach Kościoła. Ale bo jest zaprzeczeniem źródła. Nie tak powstała Eucharystia. Jezus dawał, dlatego to dawanie ciała i krwi pańskiej jest właściwą formą, a nie branie sobie tak jak gdzieś tam w McDonaldzie czy nie wiem gdzie. Bo to jest praktyczne może, tak. Ale praktyczne to nie znaczy, że dobre. Stąd uczta ofiarna dotyka Chrystusa, a tam Chrystus daje. Chrystus daje siebie. Ciągle musimy pamiętać, że nad ołtarzem jest krzyż albo wizerunek Chrystusa. On jest gospodarzem. W Jego imieniu daje to kapłan. Także to trzeba nam jakoś też jasno dostrzec. Spróbujmy to jeszcze teraz tak jakoś podsumować. Na pewno to, że dzisiaj Kościół tak mocno podkreślił wymiar uczty, w dokumentach Kościoła od pierwszych punktów, chociażby we wprowadzeniu do mszału, na pewno ukazuje tę wartość, która w pewnym momencie została gdzieś troszkę poszła troszkę w zapomnienie. Ona była podkreślona. I przez obrzędy Kościoła, proszę zauważyć, że gest, który dzisiaj troszkęśmy też z niego zrezygnowali, ale szkoda, bardzo mi szkoda. Kiedyś w starych kościołach były balaski i na Komunię Świętą nakrywało się, prawda? No to było przygotowanie uczty. Tylko gdy popatrzymy do katechizmów z tamtego czasu, nikt tam nie mówi o uczcie. Tylko jest tam mowa tylko o przyjmowaniu Komunii Świętej i dzisiaj też niewiele się mówi w tych kategoriach bardzo poważnych na temat uczty ofiarnej. Także idźmy spokojnie na ucztę eucharystyczną, ale umiemy tam zobaczyć Boga Zbawiciela, który przychodzi do nas, daje się nam, zaprasza nas na ucztę, a to jest uczta ofiarna. Bóg zapłaci.